Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Dziś zajmiemy się szczegółowo filozofią Kanta. Pisarstwo filozofa możemy podzielić na dwie części, tak zwany okres przedkrytyczny i okres krytyczny. Nazwy pochodzą od dzieł Kanta, tak zwanych trzech wielkich krytyk: krytyki czystego rozumu, krytyki praktycznego rozumu i krytyki władzy sądzenia, które stanowią zresztą oś twórczości tegoż filozofa. Zazwyczaj filozofia uznaje okres przedkrytyczny za mniej wartościowy. W rzeczywistości, posługując się, proszę Państwa, obecnym podziałem nauk, możemy powiedzieć, że Kant w okresie przedkrytycznym próbował być fizykiem, zaś w okresie krytycznym jego zainteresowania skierowały się w stronę psychologii. A mówiąc jeszcze inaczej, początkowo interesował się tym, co dzieje się na zewnątrz człowieka, a potem tym, co wewnątrz, jego naturą. W rzeczywistości w okresie przedkrytycznym Kant sformułował podstawy swojej filozofii, które później rozwijał i przeniósł z fizyki na grunt rozważań o naturze umysłu. Faktem jest jednak to, że przedkrytyczna filozofia Kanta przesiąknięta jest w wielu miejscach mitologią, a wedle niektórych filozofów, jemu współczesnych, nawet odniesieniami do filozofii Dalekiego Wschodu. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż Kant twierdził, że na początku wszystkiego, jeszcze przed stworzeniem świata, istniały trzy niezależne od siebie, by tak rzec, elementy: Bóg, siła i eter. Eter stał się podstawą tego, co nazwiemy później materią. Siła była zaś elementem, który wzruszył eter do działania. Wreszcie Bóg wedle Kanta był tym, który owej siły użył. Można powiedzieć, że istniały zatem początkowo dwa czynniki, oba bierne, Bóg i eter, z których jeden, Bóg, potrafił użyć niezależnego od nich czynnika dynamicznego, czyli owej siły. W ten sposób poruszony eter, w którym utworzyły się na skutek działania wiry, zaczął działać coraz mocniej, podobnie jak wówczas, kiedy na przykład na spokojną wodę rzucimy kamienie i powstają fale, które wzajemnie się modyfikują. Zaczęły w tym eterze powstawać wiry, a z czasem prędkość tych wirów stała się tak wielka, że ich zewnętrzne powierzchnie stały się nieprzenikliwe dla czegokolwiek. Podobnie jak wtedy, gdy mamy na przykład łopatki wiatraczka i one jak zaczną wirować już tak szybko, to nie da się włożyć palca między śmigła. I przy takiej próbie czujemy, że powierzchnia wirowania stała się jakby, to można powiedzieć, jedną masą, która odpycha, a już nie kaleczy naszej dłoni. Kant twierdzi, że w wyniku tego procesu powstały, jeśli można tak powiedzieć, nieprzenikliwe kulki eteru, które nazwiemy pierwotnymi cząsteczkami materii. Są one zaopatrzone w siłę, w dynamiczną siłę pochodzącą z pierwszego poruszenia. Cząsteczki te, które Kant nazywa monadami fizycznymi, my zaś moglibyśmy z powodzeniem nazwać je po prostu atomami, łączą się ze sobą w różny sposób, w efekcie czego powstają najprzeróżniejsze istoty lub rzeczy. I mamy już cały świat. Dlatego Kant powie: daj mi kawałek materii, a ja ci powiem, jak powstał świat. W tej wizji najbardziej razi nas obraz początku świata. Mamy jakiegoś mitycznego poruszyciela, bezwolnego i nieruchomego, który jakimś dziwnym sposobem posiada umiejętność poruszania niezależną od niego siłą. Nie wiadomo, co jest nośnikiem tej siły, ani jak to możliwe, że siła ta oddziałuje zarówno z Bogiem, no, który wszak nią włada, jak i eterem. Widać z tego, że Bóg i eter musiałyby mieć ze sobą cokolwiek wspólnego, no choćby to, że oba te elementy potrafią wchodzić w kontakt z tym samym elementem, czyli z siłą. Kant na tym nie poprzestaje. No, twierdzi na przykład, że w wyniku tego poruszenia w centrum wszechświata powstało najcięższe i największe ciało, tak zwane ciało centralne, jak on to nazywa, o naturze ognia, które z uwagi na swoją wielkość i gęstość w znaczący sposób oddziałuje na wszystkie zjawiska dziejące się we wszechświecie. Jest więc, można by powiedzieć, rodzajem takiego materialnego Boga. W wyniku tego poruszenia następuje coś na kształt eksplozji eteru, który zaczyna wkraczać w próżnię, budując w ten sposób, jak to powiemy naukowe, całe kontinuum świata. Jest to wizja wielkiego wybuchu, choć trywialna. Z drugiej strony dowodzi wielkiej intuicji Kanta co do dalszego rozwoju nauki. Dalej. Jeśli wyobrazimy sobie, że powierzchnia każdej cząsteczki jest nieprzenikliwa, Odpowiada więc naszemu wyobrażeniu ciała, zaś wewnątrz pozostaje jakaś uwiązana cząsteczka energii, którą w jakiś sposób daleki możemy wyobrazić sobie jako pewnego rodzaju duszę, to tak właśnie Kant tłumaczy związek duszy i ciała, jaki realizuje się w człowieku. Bowiem to, co przytrafia się nam na zewnątrz, odczuwa nasza dusza, zaś sposób, w jaki działa nasza dusza, odzwierciedla nasze ciało. Wszystko to sprawia, że wobec przedkrytycznej filozofii możemy wysnuć szereg zastrzeżeń. Prawdą jest, że Kant zawarł w swych ideach wielki ładunek myśli, że jego rozważania natkną wielu jego następców. Jednakże fizykiem i kosmologiem Kant był raczej kiepskim. Jego teoria powstania Układu Słonecznego przejdzie wprawdzie do historii, zwłaszcza wątek, w którym Układ Słoneczny powstał wedle niego z obracającej się mgławicy eterycznej na skutek prawybuchu, którą tę teorię potwierdzi Laplace. I odtąd będzie znana notabene jako teoria Kanta Laplace'a. To jednak wersja Laplace'a oparta jest na matematycznych i eksperymentalnych podstawach, podczas gdy wersja Kanta wyłącznie na spekulacjach.